Rozdział 33. Załoga wciągnęła żagle. Już wkrótce obłok pyłu przesłonił wieże i mury Glimmi. Niska, blada linia będąca wybrzeżem Avvenu przesuwała się po lewej burcie. Po prawej horyzont był płaski i równy. Rejvan opierała się o reling i zastanawiała, co leży poza nim. Niskie góry południowego Sennonu, myślała. Potem pustynia, potem góry, a potem bogate krainy Cyrklian. Niecałą Itchanię północną za górami pokrywała żyzna gleba. Po środku znajdowały się suche pustkowia, a góry Si były praktycznie nie do przebycia. Ale i tak Cyrklianie posiadali o wiele więcej terenów uprawnych niż Pentadrianie. Mur leżał wciśnięty między skarpę a morze, a Avven nękały susze, a bogactwa Dekkaru pochodziły z wykarczowanej dżungli, jednak gleba tam w ciągu kilku lat zmieniała się w bezużyteczny pył. Jak wygląda ojczyzna Imi? Rejvan uzyskała pewne informacje od Imenji. Borra jest kręgiem wysp, tłumaczyła. Ale Elai nieczęsto się na nie wyprawiają z obawy przed atakami piratów. Żyją w mieście, do którego prowadzi podwodny tunel. Więc jak się tam dostaniemy? Zastanawiała się Rejvan. Jest także inne wejście, nad wodą. Rejvan aż podskoczyła. Odwróciła się i zobaczyła stojącą tuż za nią Imendzę. Rozumiem, powiedziała. To dobra wiadomość. Och, prawdopodobnie z niego nie skorzystamy. Elai nie ufają ziemiochodzącym, więc wątpię, czy w ogóle wpuszczą nas do miasta. A jak spotkamy się z królem? Może na którejś z wysp? Imendzę wzruszyła ramionami. Zobaczymy, kiedy dopłyniemy. Czy Imi jakoś się tu urządziła? Drugi głos uśmiechnęła się. Tak, jest w pawilonie i przebiera się w coś wygodniejszego. Chyba niedługo do nas dołączy. Wydaje się, że nawet Elai cierpią na chorobę morską. A jak ty się czujesz? Rejvan skrzywiła się. Starała się nie zwracać uwagi na to przykre i dokuczliwe uczucie w żołądku. Mogło być gorzej. Przejdzie ci za parę dni. I Imendzę popatrzyła w stronę morza. Mam dla ciebie zadanie. Rejvan zdziwiona spojrzała na swoją przełożoną. Czego Imendzę może od niej chcieć? Przecież przez długie miesiące będą uwięzione na statku. Jakie? Chcę, żebyś nauczyła się języka Imi. Byłoby dla nas lepiej, gdybym nie była jedyną, która może się porozumiewać z Elai. Rejvan uśmiechnęła się z ulgą. Z tym sobie poradzę, chociaż to, jak dobrze mi pójdzie, zależy od tego, ile będę miała czasu. Imi jest skłonna mnie uczyć? Tak, Imendzę kiwnęła głową. Mówiłyśmy o tym. To da wam obu jakieś zajęcie w trakcie rejsu. A ja kupiłam te wszystkie książki, bo myślałam, że będę miała mnóstwo czasu na lekturę. Rejvan westchnęła. Na czytanie też znajdziesz czas. Musisz jeszcze pilnować mnie, żebym nie oszalała z nudów. Stanowczo nie możemy na to pozwolić. Rejvan spojrzała z ukosa na Imendzę. Tkwić na statku z oszalałym głosem to nie brzmi zachęcająco. Imendzę zachichotała. Znowu popatrzyła w morze, a potem zabębniła palcami o reling. Imi jeszcze nie odkryła, że potrafię czytać w jej myślach. Jest zdziwiona, że znam jej imię i potrafię mówić w jej języku. Ale jak dotąd nie domyśliła się dlaczego. Zamierzasz jej powiedzieć? Jeszcze nie. Podejrzewam, że z umiejętnością czytania w myślach wydam się Elai znacznie mniej godna zaufania niż zwykli ziemiochodzący. Możliwe. Chociaż Imi może to w przyszłości odgadnąć, pomyśli, że nie chciałaś jej tego wyjawić, by ją oszukać. To fakt. Imendzę zmarszczyła czoło. Choć wiele by trzeba, żeby utracić jej zaufanie. Muszę podać jakieś wiarygodne wytłumaczenie. Statek zakołysał się nagle na fali, a Rejvan poczuła, że jej wnętrzności przemieściły się w niepokojący i przykry sposób. Myślę, że zaraz będę wymiotować. Wycedziła przez zaciśnięte zęby. Imendzę położyła jej dłoń na ramieniu. Spróbuj wpatrywać się w horyzont. To pomaga. A co mam robić w nocy, kiedy go nie widać? Próbować zasnąć. Próbować? Rejwan zaśmiała się, ale natychmiast złapała reling, gdy statek ześliznął się w dół po długiej stronie fali. I jeszcze jedno, dodała Imendža. Nie wychylaj się za bardzo. Możesz zgubić swój wisior albo sama wypaść. Rejwan spojrzała na wiszącą na szyi srebrną gwiazdę. Zrobiłabyś mi nowy, prawda? To niemożliwe. We wnętrzu każdego wisiora umieszczony jest kawałek koralu, starannie hodowany według sekretnych metod znanych tylko głosom i kilkorgu wybranym sługom. Naturalnym odruchem koralu jest, by w pewną konkretną noc każdego roku przesłać telepatyczny sygnał do innych korali, co powoduje masowe uwolnienie zarodków. My hodujemy pewną szczególną odmianę, która pozwala na kierowanie naszych własnych sygnałów albo myśli w dowolnym okresie roku. Dzięki temu możemy się porozumiewać poprzez wisiory. Imendža roześmiała się. Nie mam przy sobie zapasowych kawałków koralu, więc lepiej pilnuj swojej gwiazdy. Rejwan podniosła wisior i odwróciła go. Tylna powierzchnia była gładka, z jednym tylko zagłębieniem po środku, wypełnionym czarną i twardą substancją. Często się zastanawiała, co to takiego, ale jej dawne myślicielskie nawyki analizy przegrały z lękiem przed majstrowaniem przy czymś świętym i związanym z bogami. Koral, powiedziała. Zastanawiam się, co o tym pomyślą Elai. Nie dowiedzą się, oświadczyła stanowczo Imendža. To sekret, pamiętaj o tym. Oczywiście. Rejwan opuściła wisior na pierś. Głos znowu zastukała palcami o reling. No więc jakie książki ze sobą zabrałaś? Mam nadzieję, że nie tylko te księgi myślicieli. Rejwan przewróciła oczami i odsunęła się od burty. Chodźmy, pokażę ci. Mirar zaśmiał się w duchu. Jesteś z siebie dumny, co? Spytał Layard. Ta obietnica, którą wydobyłem z Aurai, rozwiązuje wszystkie nasze problemy, odparł Mirar. Nie muszę stąd odchodzić. Mogę zostać i nadal pomagać Sije. Nie złamię słowa danego w imieniu bogów. Nie złamię? A myślałem, że to ja jestem łatwowierny. Bo jesteś. Ty byś jej nie poprosił o taką obietnicę. Ponieważ wiem, że ją złamię, jeśli bogowie dadzą jej taki rozkaz. Obietnicę złożoną w ich imieniu? Kto się dowie? Nie było świadków. Auraja będzie wiedziała. Stracą jej szacunek. Ale ty nadal będziesz martwy. Nie, jeśli nie dam im powodu, żeby mnie zabijać. Dopóki Sije chorują, jestem bezpieczny. Kiedy już minie zaraza, postaram się znowu zniknąć. I mam dużą szansę, że mi się uda, jeśli tylko Auraja będzie wtedy gdzie indziej. Przy każdym kroku wokół stóp Mirara przelewało się błoto. Było coraz głębsze, a powietrze cuchnęło zgnilizną. Pod nosem przeklinał Tyfa. Niewątpliwie chłopak wysłał go tym wąwozem, ponieważ biegł w kierunku wioski klanu północnego lasu i gwarantował łatwiejszą drogę niż otaczające go zbocza. Niestety Tyf nie mógł zajrzeć przez gęstą roślinność na bagnisty grunt pod spodem. Przy kolejnym kroku Mirar poślizgnął się i chwycił pień drzewa, by nie zjechać w błoto. I wylądował w kałuży mazi. Znów zaklął i wstał z wysiłkiem. Przed sobą widział nieskończony las, cienkich pni sterczących pomiędzy kępami trawy. Ziemia między nimi lśniła. Musisz zawrócić, stwierdził Layard. Mirar westchnął. Kępy trawy unosiły się na powierzchni bagna, przez co grunt wydawał się solidniejszy niż był w rzeczywistości. Spojrzał na siebie. Błoto oblepiało spodnie i ściekało z kamizelki tkacza snów. Gdyby Auraja mogła mnie teraz zobaczyć, pomyślał. Nieźle by się z nas uśmiała, dokończył Layard. Owszem, zauważył, że się uśmiecha. Pokręcił głową, zawrócił i pomaszerował drogą, którą przyszedł. Lubisz ją, stwierdził Layard. Nigdy nie mówiłem, że nie. Nie, ale tym razem zdajesz sobie z tego sprawę. Sam doszedłeś do tego wniosku bez mojego wpływu. Wiesz, że to twoje własne odczucia, nie moje. Mirar pomyślał chwilę i kiwnął głową. Rozumiem, o co ci chodzi. Teren był coraz bardziej stromy. Mirar przypomniał sobie śliskie zejście do wąwozu, uświadomił, jak trudno będzie się wydostać i jęknął. Auraja pewnie już dotarła do celu, pomyślał niechętnie. Powróciło wspomnienie białej, skaczącej z platformy i pędzącej w górę pod kątem, którego Sije nie potrafiliby naśladować. Obserwował ją, póki nie zniknęła za koronami drzew. Zastanawiał się teraz, dlaczego ta jej umiejętność wciąż go zdumiewa. Bo ją podziwiasz, stwierdził Lejard. Dlatego. Mirar wzruszył ramionami. Tak. Nie tylko z powodu tej swobody, z jaką używała swego niezwykłego daru, ale przez sposób, w jaki robiła to, co musiała. Była kompetentna, ale nie zarozumiała. Efektywna, ale nie pozbawiona współczucia. Nie jest nieatrakcyjna, dodał. Ale naturalnie bogowie nie wybraliby kogoś brzydkiego na swojego przedstawiciela. Chociaż jej uroda nie jest tak oczywista. Niektórzy powiedzieliby, że ma zbyt ostre rysy. Ci, którzy wolą zaokrąglone kobiety o obfitych kształtach, zgodził się Lejard. Ale nie jest też kanciasta. Ma krągłości. Czyli zauważyłeś jej krągłości, podchwycił Lejard. Tak. Mirar wzruszył ramionami. Jestem mężczyzną, zauważam krągłości. Jesteś zazdrosny? To przecież niemożliwe. Jestem tobą. Poczuł dreszcz. Uniósł wzrok i zmusił się, by spojrzeć na strome zbocze, pokryte krzakami i kamieniami. Wszystko było wilgotne i śliskie. Wyszukał chwyty i oparcia dla stóp, po czym zaczął się wspinać. Jeśli jesteś mną, to nie kochasz Aurai, pomyślał Mirar. Ależ tak, pokręcił głową. Czyli ja też? Tak. Wejście przypominało chodzenie na rękach i kolanach po częściowo zburzonym murze. Mirar potrząsnął głową, zniechęcony zarówno koniecznością wspinaczki, jak i tą bezsensowną rozmową z Lejardem. Więc dlaczego tego nie czuję? Nie pozwalasz sobie, tłumisz swoje uczucia. To prawdy? Znakomity argument. Mógłbym resztę życia spędzić na szukaniu uczuć, których nie mam, a ty cały czas byś używał tego samego wyjaśnienia za każdym razem, kiedy ich nie znajdę. Zajrzyj trochę głębiej. Postaraj się bardziej. Ale przecież w ogóle ich nie szukałeś, zauważył Lejard. Jako tkacz snów potrafisz zbadać własną podświadomość, ale nie zrobiłeś tego. Boisz się konsekwencji. A jakie to ma znaczenie, czy mam rację? I tak nie możesz za nią podążyć. Jeśli masz rację, sprawi mi to cierpienie. Po co mam ryzykować? Ponieważ dopóki tego nie zrobisz, nigdy się mnie nie pozbędziesz. Mirar znieruchomiał. Był już blisko grzbietu. Powinienem się skupić na podejściu, pomyślał. Zamiast tego zamknął oczy i spowolnił oddech. Wprowadził umysł w senny trans, przechodząc do niego powoli i z oporami. Zmusił się, by pomyśleć o Aurai i zaraz nadpłynął strumień wspomnień. Auraja uzdrawia, Auraja leci. Auraja rozmawia, dyskutuje, śmieje się. Zobaczył przeszłość, daleką i całkiem bliską. Pamiętał ich rozmowy o pokoju między tkaczami snów i cyrklianami i poczuł dla niej szacunek. Wspomniał radosne chwile. Kiedy bawili się z Figlem, naszło go uczucie sympatii. Gdy wyobraził ją sobie potężną i utalentowaną, poczuł podziw i dumę. Patrzył na nią w locie i przypomniał sobie podejrzenia, jakie budziła w nim ta umiejętność. Odepchnął je, by móc się skoncentrować na celu swych działań. Jeśli ma to zrobić jak należy, musi przeżywać tylko te chwile, kiedy byli sobie bliscy. Wracać na nowo do intymności, rozkoszy, poznawania się, głębszych uczuć, wrażeń należenia do siebie i do tego, że nie chciał być nigdzie indziej, do połączenia, ufności, miłości. Zdał sobie sprawę, że stoi na szczycie, zdyszany z wysiłku i z przerażającej, cudownej świadomości prawdy. Teraz rozumiem. Emeral miała rację, choć w kwestii jednej rzeczy się myliła. Aby stać się Layardem, nie musiał tworzyć w sobie nowych cech charakteru. Nie, raczej zablokował te, które uznał za najłatwiej rozpoznawalne dla innych. A czyniąc tak, uwolnił inne, które od lat spychał na bok. Layard jest mną. Ja jestem Layardem. Jest tym, kim się stałem, kiedy stłumiłem elementy mojego charakteru, powstrzymujące uczucia, które uznawałem za niebezpieczne, jak miłość. Uczucia, którym nauczył się nie ufać. Miłość przyniosła mu, nieśmiertelnemu w świecie śmiertelników, jedynie nieskończony ból. Stając się Layardem, dał sobie wolność, by znowu kochać. Jestem Layardem. Layard jest mną. Przycisnął dłonie do twarzy. Kocham Aurae. Zaśmiał się z goryczą, dostrzegając ironię tej sytuacji. Przed wiekami wzniósł wokół swego serca mur, by nie pokochać już nigdy śmiertelnej kobiety, która musi umrzeć. A teraz pokochał nieśmiertelną. Niezwykłą, piękną, inteligentną czarownicę o zadziwiających darach, która kiedyś także go kochała. Ale jest najwyższą kapłanką tych przeklętych bogów! Krzyknął. Dźwięk własnego głosu wyrwał go z transu i przeniósł do pełnej świadomości otoczenia. Nabrał powietrza i wypuścił je powoli. To naprawdę było bolesne, odezwał się do Layarda. Odpowiedź nie nadeszła. Może Layard chciał sobie z niego zażartować. Odczekał jeszcze chwilę. Nic. Może zniknął. Mirar pokręcił głową. Nie, nie zniknął. Ale nie jest już oddzielony ode mnie, ani ja od niego. Rozejrzał się i ruszył przed siebie. Nie miał nic innego do roboty, oprócz dalszego marszu, samotnie. Poczuł ukłucie żalu. Przeczuwał, że nie usłyszy już Layarda. Chyba będę za nim tęsknił. Nie mogę mieć Aurae, a teraz nie mam też Layarda do rozmowy. Ta myśl powinna go rozbawić, ale zamiast tego pozostawiła uczucie pustki i zasmucenia. Juran krążył po pokoju na najwyższym piętrze białej wieży. Za każdym razem, kiedy mijał okno, spoglądał na miasto. Już dawno zrezygnował z prób zachowania w pamięci tego, jak wyglądało Yarime na samym początku albo w różnych okresach tych 100 lat. Nie starzał się fizycznie, ale jego wspomnienia blakły tak samo jak u zwykłych śmiertelników. To było teraz źródłem jego dylematu. Nie pamiętam, tłumaczył. To już tak dawno. Całkiem jakbym próbował sobie przypomnieć pokojówkę moich rodziców, a przecież widziałam ją 1000 razy częściej niż Mirara, kiedy jeszcze żył. Czemu chcecie, żebym sobie przypomniał, jak wyglądał? To podejrzenie, odparła Juan. Albo Mirar żyje, albo mamy na świecie drugiego tkacza snów, z umiejętnościami normalnie dostępnymi tylko nieśmiertelnym. Juran poczuł, że zamiera mu serce. Nie jestem pewien, co byłoby gorsze. Czyli ty go nie rozpoznałaś? Nie mogę go zobaczyć inaczej niż przez oczy kogoś innego. Nie mogę go rozpoznać, jeśli nie rozpoznaje patrzący. Ty jesteś jedyną żyjącą osobą, która może go zidentyfikować. Ale przecież odgadłabyś, że to Mirar, patrząc w jego myśli. Nie mogę zobaczyć jego myśli. Juran znieruchomiał. Dreszcz przebiegł mu po plecach. Czy może ten tkacz snów to Layard? Tak. Layard nie może być Mirarem, Zaglądałem w jego umysł. Umysł, który teraz jest całkiem zasłonięty. Jeśli potrafi tego dokonać, to może wcześniej potrafił ukryć część umysłu. Potrafi też uzdrawiać w sposób, jaki znają nieśmiertelni. Tak uzdrawiał Mirar, dodała. Poza tym jest jeszcze jeden podejrzany fakt. Co takiego? Ma dostęp do wspomnień Mirara i sam przyznawał, że słyszał w myślach jego głos. Ale nie może być Mirarem, poznałbym go. Zastanawiam się, czy rzeczywiście. 100 lat to długi czas. Nie obserwowaliśmy efektu utraty wspomnień, ustworzonych przez nas nieśmiertelnych, aż do teraz. Czy zostały jakieś portrety Mirara? Większość zniszczono, ale może zachowały się jakieś w archiwach. Ale znaleźliśmy jego ciało. Znaleźliście ciało, które było mocno połamane. Nie musiało należeć do niego. A jeśli Layard nie jest Mirarem? Może być nowym dzikim. A to czyni go niebezpiecznym. Tak. Czy coś może grozić Aurai? Haya jej pilnuje. Juran podszedł do okna i znowu spojrzał na miasto. Jeśli Layard okaże się nowym dzikim i będą zmuszeni go zabić, Auraja się załamie. Na pewno rozpaczałaby bardziej, gdyby wciąż go kochała, ale i tak trudno jej będzie zrozumieć argumentację bogów, że wszyscy dzicy są niebezpieczni. Nie odnaleźliśmy wszystkich dzikich. Ci, którzy się wymknęli, nie sprawiali nam żadnych kłopotów, przypomniał. Jeszcze nie. Pamiętaj, że moc deprawuje. Nieśmiertelni nie uznają naszej władzy. Uważają, że ich dusze nie będą musiały pokonać śmierci ciała, a więc nie czują potrzeby, by być nam posłuszni. Są potężni i mogą wyrządzić wiele szkód. Lepiej pozbyć się ich teraz, niż czekać, aż wykorzystają swój potencjał. A co byśmy zrobili, gdyby cyrklianin stał się nieśmiertelny, bez waszej pomocy? Gdyby był lojalny, może pozwolilibyśmy mu żyć. Juran przycisnął czoło do chłodnej szyby. Czyli musimy zlikwidować Layarda. Nie mamy wyboru. Jeśli istotnie jest nowym dzikim, jak mamy to sprawdzić? Będziemy go pilnie obserwować. Nie uprzedzaj jeszcze Aurai ani innych białych o możliwości, że to dziki. Layard zaproponował, że nauczy ją magicznego uzdrawiania. To będzie wymagało połączenia umysłów, co być może pozwoli nam zajrzeć poza tarczę, którą się osłania. Zanim uderzymy, musimy mieć pewność, że to Mirar. Kiedy to nastąpi? Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Istnieje ryzyko. Poszukamy najpierw innych sposobów odkrycia jego prawdziwej tożsamości. Kiedy postanowimy, damy ci znać. Dobranoc, Juranie. Juran odsunął się od okna i podszedł do szafki, w której trzymał alkohol dla gości. Nalał sobie toreńskiego tipli. Choć nie mógł się nim upić, wychylił kielich i nalał następny. Kwaskowaty posmak piekł w język i odświeżał. Dla dobra Aurai mam nadzieję, Juan, że się mylicie. Bogini nie odpowiedziała.